Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek uczestniczy w większej części spotkania Rady Kardynałów. Z kolei na specjalnej audiencji przyjął prezydenta Paragwaju.
Ojciec Święty powołał komisję kardynałów celem rozwiązania problemów na Kościelnym Uniwersytecie w Peru, któremu Stolica Apostolska odebrała prawo do używania tytułów papieski i katolicki.
W Pakistanie trwa modlitewny protest katolików przeciwko przemocy wobec nieletnich, sprowokowany ostatnią falą gwałtów na dzieciach.
Witamy 29 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie trwa rozpoczęte wczoraj spotkanie Rady Kardynałów, już czwarte z kolei, odkąd została ona utworzona w ubiegłym roku, by nieść pomoc papieżowi w kierowaniu Kościołem Powszechnym i w reformie Kurii Rzymskiej. Prawie przez cały czas w obradach, które zakończą się jutro, uczestniczy Ojciec Święty, poinformował watykański rzecznik prasowy. Jest on nieobecny tylko wtedy, gdy ma tak ważne zajęcia jak wczorajszą audiencję dla hiszpańskiej pary królewskiej czy dzisiejszą, na której przyjął w południe prezydenta Paragwaju oraz Emanuela Carteza Harre.
Obok 8 purpuratów będących członkami Rady, w obradach bierze też udział kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin, podał do wiadomości ksiądz Federico Lombardi. Wczoraj po południu Rada Kardynałów wysłuchała relacji profesor Josefa Zary, przewodniczącego papieskiej komisji referującej w sprawach ekonomicznych i administracyjnych Stolicy Apostolskiej. Z kolei kardynałowie rozpoczęli przegląd poszczególnych papieskich rad. Kongregacje Kurii Rzymskiej omówili już bowiem na poprzednich spotkaniach. Następne posiedzenie Rady Kardynałów, czterodniowe, planowane jest na początku lipca.
Ojciec Święty powołał specjalną komisję kardynałów celem rozwiązania problemów, jakie zaszły między Stolicą Apostolską a Papieskim Uniwersytetem Katolickim Peru. Przed 2 laty Watykański Sekretariat Stanu odebrał tej uczelni prawo do używania tytułów papieski i katolicki. Jak poinformował wczoraj jej rektor Marcial Rubio, powołując się na komunikat otrzymany z nuncjatury apostolskiej w Limie, trzej purpuraci mają znaleźć ostateczne rozwiązanie polubowne w oparciu o konstytucję apostolską Ex Corde Ecclesiae.
Pracami komisji kierować będzie kardynał Peter Erdő. Prymas Węgier, znany profesor prawa kanonicznego, przeprowadził ponad 2 lata temu na zlecenie Benedykta XVI wizytację peruwiańskiego uniwersytetu. Ponadto w skład komisji wejdą jeszcze kardynałowie Gerald Lacroix z kanadyjskiego Quebecu i Ricardo Ezzati z Santiago de Chile, informuje rektor uczelni, która pozostaje już od kilku lat w sporze z archidiecezją Limy.
Każda wspólnota chrześcijańska powinna skonfrontować się z życiem pierwszych chrześcijan, weryfikując swą zdolność do życia w pokoju i trosce ubogich, by dawać świadectwo Chrystusowi. Papież Franciszek mówił o tym podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Przypomniał, że pierwsza wspólnota uczniów Jezusa, którzy nie nazywali się jeszcze wówczas chrześcijanami, dawała świadectwo między innymi dbając o to, by nikt z jej członków nie cierpiał biedy.
Mieli jedno serce i jedną duszę. Pokój, wspólnota pokoju. Oznacza to, że w tej wspólnocie nie było miejsca na plotki i zazdrości, oszczerstwa i obmowy. Pokój, przebaczenia, miłość zakrywała wszystko. By ocenić wspólnotę chrześcijańską według tych kryteriów, musimy zapytać, jak zachowują się chrześcijanie. Czy są cisi, pokorni? Czy w tej wspólnocie toczy się między nimi walka o władzę? Czy są kłótnie i zazdrości? Czy plotkuje się? Jeśli tak, to nie są oni na drodze Chrystusa. Te szczegóły są bardzo ważne, ponieważ diabeł zawsze próbuje nas poróżnić. Jest ojcem podziału.
Franciszek wskazał, że także w pierwszej wspólnocie nie brakowało problemów i trudności. Pojawiły się z czasem walki wewnętrzne, doktrynalne, walki o władzę. Potrafiono jednak rozwiązywać problemy. Kiedy wdowy narzekały, że apostołowie nie dbają o nie wystarczająco, ustanowiono diakonów. Najważniejsza jednak w życiu chrześcijan jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa i dawanie o tym świadectwa, mówił Ojciec Święty. W centrum życia wspólnoty muszą być także ubodzy.
Po pierwsze, jaka jest Twoja postawa czy postawa wspólnoty wobec biednych? Po drugie, czy ta wspólnota jest uboga? Uboga sercem, uboga duchem. czy też pokłada nadzieję w bogactwach, we władzy. Harmonia, świadectwo, ubóstwo i troska o najuboższych. Właśnie to Jezus tłumaczył Nikodemowi. Taka postawa to narodzenie się z góry, ponieważ jedynym, który to może uczynić, jest Duch Święty. To jest Jego dzieło. Kościół tworzy Duch Święty. On buduje jedność. Duch popycha cię do dawania świadectwa. Duch Święty czyni cię ubogim, ponieważ On jest bogactwem i On sprawia, że troszczysz się o najuboższych.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Hiszpanii nie milkną komentarze po niedzielnej kanonizacji. Po wczorajszym spotkaniu Ojca Świętego Franciszka z Parą Królewską rośnie też nadzieja na jego przyjazd do Hiszpanii. Doskonałą okazją byłyby obchody 500-lecia urodzin świętej Teresy z Awili.
Hiszpańskie media zgodnie podkreślają, że niedzielna kanonizacja była wydarzeniem wyjątkowym, największym w dziejach Kościoła historycznym. W rzymskiej uroczystości wzięło udział wiele głów państw, co podkreśla rolę Kościoła, a szczególnie Jana Pawła II na płaszczyźnie międzynarodowej. W Hiszpanii mnożą się uroczystości kościelne i cywilne upamiętniające niedzielne kanonizacje. Media podkreślają również serdeczne spotkanie hiszpańskiej pary królewskiej z papieżem Franciszkiem. Trwało ono aż 53 minuty i po hiszpańsku czytamy w dzienniku ABC. Podarowanie papieżowi dzieł świętej Teresy i świętego Jana od Krzyża jest odczytywane jako znak, że w przyszłym roku odwiedzi on Hiszpanię. Franciszek jest szóstym papieżem, który przyjął Juana Carlosa i Zofię na audiencji prywatnej, począwszy od 1962 roku, kiedy uczynił to Jan XXIII. Już po koronacji zostali przyjęci przez Pawła VI w 1977 roku. Łączyła ich wielka przyjaźń z Janem Pawłem II oraz papieżem Benedyktem. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Radosną atmosferę towarzyszącą w Brazylii kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II można porównać do tego, co odczuwa się w Polsce. Szczególnie kanonizacja papieża Polaka zdominowała brazylijskie wspólnoty wiary i środki masowego przekazu. Warto przy tym wspomnieć, że Jan Paweł II odwiedził Brazylię 3 razy, jeśli nie liczyć jeszcze jednego krótkiego pobytu w Rio de Janeiro po drodze do Argentyny.
Pamięć o papieżu Janie Pawle II w Brazylii jest bardzo żywa i Brazylijczycy szczerze go kochają. Teraz jeszcze bardziej po niedzielnej kanonizacji. W całej wspólnocie kościelnej sprawowane były msze święte dziękczynne za kanonizację 2 wielkich papieży. W dniu kanonizacji powstały 2 parafie dedykowane świętemu Janowi Pawłowi II. W Salvador, w prymasowskiej stolicy, arcybiskup Murilo Krieger podpisał dekret o daniu parafii pod opiekę nowego świętego w jednej dzielnicy Alagoas. Świątynia została zbudowana wśród biednych tej dzielnicy w 1980 roku, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z wiernymi. Pamięć papieskiej wizyty pozostaje bardzo żywa wśród biednej społeczności tej dzielnicy Salwadoru. W Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul, arcybiskup Jaime Splengler podpisał dekret o utworzeniu parafii świętego Jana Pawła II w dzielnicy Lami. We wszystkich wspólnotach polonijnych tego kraju w radości i z wielkim wzruszeniem były sprawowane dziękczynne msze święte za kanonizację papieża Jana Pawła II, który na własne życzenie chciał się spotkać z Polonią brazylijską w Kurytybie. W niedzielne popołudnie wspólnota polsko-brazylijska dziękowała Bogu za kanonizację papieża Polaka. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Wisław Malczewski Chrystusowiec.
Niedziela Miłosierdzia Bożego, dzień kanonizacji 2 papieży, była radosna dla Kościoła w Ziemi Świętej. Mszy dziękczynnej z udziałem licznych wiernych w konkatedrze Najświętszego Imienia Jezus przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual. Radość Kościoła Matki w Jerozolimie zakłóciły jednak wiadomości o wydarzeniach, do jakich doszło w Galilei.
Ubiegłą niedzielę około południa grupa młodzieży ubrana w stroje Żydów ortodoksyjnych weszła w tapkę nad Jeziorem Galilejskim na teren należący do Benedyktynów i zaczęła obrzucać kamieniami stojący tam krzyż. Po interwencji pielgrzyma litewskiego, który był świadkiem wydarzenia, grupa uciekła i udała się do pobliskiego klasztoru sióstr benedyktynek. Tam wymazali błotem ołtarz i zrzucili krzyż ołtarzowy. Następnie niszczyli ławki, pozostawiając na nich ślady gwiazdy Dawida. Tego samego dnia wikariat Patriarchatu Łacińskiego w Nazarecie otrzymał list z pogróżkami. List jest podpisany przez jednego z rabinów Galilei. Zawiera cytaty z Tory i tradycji żydowskiej przeciwko chrześcijanom i obcokrajowcom przybywającym w kraju Izraela. List kończy się wezwaniem, by wszyscy ludzie Kościoła i chrześcijanie opuścili ziemię Izraela pod rygorem surowych represji. Konferencja katolickich ordynariuszy Ziemi Świętej jest głęboko zaniepokojona wydarzeniami, jakie miały miejsce. W oficjalnym komunikacie zwraca się do władz cywilnych i policji, by reagowały natychmiast i aresztowały sprawców tych przykrych wydarzeń. Prosi także o wzajemne poszanowanie wolności religijnej. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
W Pakistanie trwa modlitewny protest katolików przeciwko przemocy wobec nieletnich dziewcząt. Został on sprowokowany ostatnią falą gwałtów na dzieciach. W ciągu zaledwie kilku dni muzułmanie brutalnie zgwałcili 3 dziewczynki w wieku od 6 do 9 lat. Jedna z nich zmarła, a 2 przebywają w szpitalu, w tym 7-letnia Sara w stanie ciężkim.
Protest rozpoczął się w ostatnią niedzielę po mszach. Katolicy wyszli na ulice wielu pakistańskich miast w modlitewnych marszach. Przypominali o przemocy dokonującej się za cichym przyzwoleniem policji i domagali się poszanowania praw mniejszości. Jednocześnie trwa modlitwa za ofiary tych zbrodni. Sprawcami gwałtów są muzułmanie, którzy wiedzą, że chrześcijańskie rodziny ofiar, należąc do dyskryminowanej mniejszości, bardzo rzadko zgłaszają przestępstwa na policję. Zdają sobie bowiem sprawę, że ta zawsze bierze stronę wyznawców islamu. Obrońcy praw człowieka alarmują, że w Pakistanie w ostatnim czasie zastraszająco wzrasta przemoc seksualna wobec dzieci. Rośnie także przemoc wobec chrześcijańskich kobiet oraz liczba małżeństw z muzułmanami, do których chrześcijanki przymuszane są siłą.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Mówiąc o powołaniach, nie zatrzymujmy się tylko na statystykach, powiedział do dziennikarzy biskup Marek Solarczyk podczas konferencji prasowej w związku z 51. Światowym Tygodniem Modlitw o Powołania. Rozpocznie się on w czwartą niedzielę wielkanocną, 11 maja, i przebiegał będzie pod hasłem Powołania – Świadectwo Prawdy.
Nie zatrzymujmy się tylko na statystykach. Myślę, że cała nasza rola, ale również i Państwa rola jako mediów, to jest rzeczywiście pomoc w stworzeniu pewnej kultury powołaniowej, która będzie pomagała podejmować te ludzkie decyzje, duchowo również będzie pomagała podejmować je razem z Chrystusem.
Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań przygotowała materiały na tydzień modlitw o powołania. Opracowanie zawiera także informacje statystyczne. Wynika z nich, że formacje do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonnych rozpoczęło w 2013 roku 752 kleryków. W roku 2012 było ich 848, a w 2011 804. W Poznaniu w Muzeum Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim można od dziś oglądać wyjątkową wystawę filatelistyczną. Ekspozycję zatytułowano Święty Jan Paweł II na znaczkach. W ramach wystawy zaprezentowano część bogatej kolekcji filatelisty Dionizego Danielewicza. Zobaczyć można m.in. pierwszy znaczek wydany za pontyfikatu Jana Pawła II.
Pierwsze znaczki z Janem Pawłem II, może wszyscy nie wiedzą, ale w 79 roku w styczniu pierwszy znaczek z Janem Pawłem, bardzo ładny znaczek, wydał Gabon, Republika Gabonu, Afryka. Następny dopiero to był Dominikana z okazji pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. To była pierwsza pielgrzymka Dominikana, Meksyk i wyspy Bahama.
Wystawę Święty Jan Paweł II na znaczkach będzie można oglądać w Poznaniu do 16 maja.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.